Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat Dziecko w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, witam serdecznie,
szczęść Boże. Boże.
Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Tak.
I ksiądz dr Zenon Hanna z Pallotyn, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Też na Wydziale Teologicznym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak spojrzałem w wyszukiwarkę dziecko na przykład, a świat polityki, bo my dziś mówimy w Kościele i demokracji, to zauważyłem, że tylko problem jest w Chinach. Prawda? Przynajmniej 8 informacji, polityka jednego dziecka, no cały czas jak gdyby to dziecko i polityk podobnie stało się, więc zobaczmy to też, w jaki sposób jest sprowadzone do jednego jak gdyby problemu, ale my dziś chcemy szerzej patrzeć jako na dziecko, które jest największym, myślę, skarbem, naszą radością też, myślę, że radością wszystkich. Może spróbujmy od samych pojęć, od pewnej definicji, kim jest dziecko, tak, czy skąd się bierze, bo wiemy, że wielu też ma z tym problem. Chociażby z tym, czy poczęte dziecko pod sercem matki jest jeszcze, czy jest już człowiekiem, przysługują mu prawa, czy też nie.
Tak, to jest, należałoby to rozpatrzeć, no wszyscy wiemy, kim jest dziecko, potrafimy zobaczyć i odróżnić dziecko od osoby dorosłej, bo to jest taki główny wyznacznik tej różnicy pomiędzy ale jest, dziecko jest istotą ludzką, jest osobą i nawet przed narodzeniem też jest dzieckiem, ponieważ to dzieciństwo, o którym dzisiaj chcemy rozmawiać, też ma szereg etapów, będziemy je próbowali tak analizować i można by powiedzieć, że dziecko jest taką osobą ludzką, która w sposób szczególny potrzebuje też naszej troski. Tym się charakteryzuje, że dzieci nie są samodzielne, tylko wymagają opieki osób dorosłych. Wymagają też w świetle prawa opiekuna prawnego, czy to będzie naturalny rodzic, czy też rodzice adopcyjni, ale zawsze ten opiekun jest potrzebny. Więc dziecko jest taką osobą, która no, w świetle prawa możemy ją zdefiniować do 18 roku życia niemalże. Więc na różnych etapach ten rozwój dziecka jest bardzo istotny. Więc to, co chcę powiedzieć, czy dziecko jest taką osobą, która wymaga takiej szczególnej, potrzebnej troski, a z drugiej strony jest to taka istota ludzka, która bardzo szybko się rozwija. Ta cecha szybkiego rozwijania się osoby ludzkiej, no my dorośli już nie mamy takich zdolności, żeby się tak szybko rozwijać jak dziecko w przeciągu pierwszych lat. I ta troska i rozwój dziecka, to myślę, że to byłyby takie dwie bardzo istotne cechy, które wymagają też odpowiedzi naszej na potrzeby dziecka. Więc o tym chcielibyśmy też w czasie naszej audycji porozmawiać, o potrzebach dziecka, w jaki sposób te potrzeby są kształtowane i w jaki sposób my jako dorośli na te potrzeby powinniśmy odpowiadać.
No właśnie i myślę, że powinniśmy zadać to pytanie, skąd się biorą dzieci. I ja kiedyś zadałem to pytanie w czasie rekolekcji i zgłosił się chłopiec i odpowiada, że grzeczne dzieci rodzi mama, a niegrzeczne dzieci rodzi tata. Ale szybko trzeba było uzupełnić jego wiedzę. Przyjął to ze zrozumieniem, że wszystkie dzieci rodzi mama.
Może z tej racji, że ten klaps czasem na pupie, prawda, dziecka, no, spada ze strony taty, który jakoś bierze, nie wiem, odpowiedzialność.
Możliwe, że tak, ale ten stereotyp taki gdzieś funkcjonował, że właśnie mama to jest ta, która jest opiekunką i tą troskliwością swoją obejmuje przede wszystkim te grzeczne dzieci rzeczywiście. Czyli jest tą mamą, która chroni to, co jest dobre w dziecku, natomiast to, co złe być może spada na ojca, że on ma to naprawić, nadać temu jakąś nową formę. Ale na pewno powinniśmy tak po dziecięcemu spojrzeć na dziecko najpierw, czyli dziecko to jest osoba, która widzi w swoim świecie rodziców. To jest mama, to jest tata, to jest świat dziecka. I powinniśmy o tym pamiętać, że dziecko bez rodziców to jest dziecko pozbawione tego podstawowego świata, w którym ono mogłoby się rozwijać, jak tutaj Zenon słusznie podkreślił, że do definicji dziecka musimy najpierw wpisać rozwój. To jest osoba, która się rozwija. I tak na przykład w okresie pierwszym niemowlęcym Dziecko przez pierwsze pół roku może około 50% urosnąć. Może bardzo szybko przybrać na wadze od strony fizycznej. Bardzo szybko uczy się poznawać świat, zyskuje taką psychomotorykę. To wszystko obserwują rodzice, mając na co dzień możliwość przyglądania się.
Siada, raczkuje, prawda, zaczyna stawiać pierwsze kroki.
To wszystko się dzieje na oczach rodziców, więc ten rozwój, ja myślę, że często rodziców zaskakuje, że oni nie nadążają za tym szybkim rozwojem dziecka. Czyli to jest rozwój. Druga cecha dzieciństwa to jest to, że dziecko jest córką albo synem, czyli wpisujemy dziecko w krąg rodziny. To jest środowisko, w którym dziecko w sposób naturalny przychodzi na świat i tam się rozwija, będąc synem, będąc córką, więc próba tutaj nadawania dziecku takiej nijakości, że to jest osoba, która ma opiekuna A, opiekuna B, bo takie próby są w innych demokracjach niż Polska, tutaj zachodnich. My chcielibyśmy widzieć dziecko jako syna, jako córkę, która ma ojca i ma matkę.
Zresztą o tej roli ojca i matki jeszcze pewnie będzie okazja, by powiedzieć o tych relacjach do
dzieci.
Na
pewno jeszcze do tego wrócimy, chociaż już nawet były dwa oddzielne programy na ten temat poświęcone. I wreszcie trzeci element to jest dziecko w społeczeństwie, czyli dziecko, które charakteryzuje na przykład swój czas. No dzisiaj możemy powiedzieć, że dziecko to jest dziecko komputerowe, a niektórzy już chcą dziecko smartfonowe albo tabletowe. Okazuje się, że dziecko roczne już potrafi wspaniale posługiwać się tabletem i potrafi takie funkcje wydobyć z tabletu, że często specjalista nie może sobie dać rady, żeby odkodować te funkcje. Kiedyś właśnie słyszałem, jedna właśnie z mam przyniosła do naprawy swój tablet, nie mogła go odblokować i pracownik serwisu mówi, no to ktoś musiał się dobrze na tym znać, żeby takie funkcje uruchomić. On tak, moje roczne dziecko. Więc to jest opis. No z takiej przeszłości wiemy, że był taki okres, na przykład dzieci kwiaty, też tak się mówiło, że dziecko pod szczególną opieką. Ale mamy też w społeczeństwie dziecko jako przedszkolak albo dziecko uczeń. No to też jest taka charakterystyka dziecka w życiu społecznym. Więc musielibyśmy spojrzeć najpierw przez te role i sytuacje dziecka w tych wymiarach. Najpierw jako osoby, która podlega szybkiemu rozwojowi. Później dziecko w tej relacji rodzinnej, czyli członek rodziny pełnoprawny. I wreszcie pełnoprawny członek społeczeństwa, które powinno mu zagwarantować tę troskę, o której Zenon mówił, i jak najbardziej sprzyjające warunki rozwoju.
A gdybyśmy próbowali odwrócić tę sytuację, tak mówiliśmy, ten naturalny rozwój dziecka, a gdyby te zagrożenia, bo myślę, że o nich też należy bardzo w sposób taki jasny wziąć i powiedzieć.
No, dlatego, że dziecko jest tak bardzo szybko się rozwija, i my poprzez nasze zachowania, poprzez nasze czyny, działania wobec tego dziecka mamy naprawdę bardzo głęboki wpływ na to, kim to dziecko w przyszłości też będzie, znaczy co mu przekazujemy. I rzeczywiście w naszych rodzinach panują swego rodzaju zagrożenia, swego rodzaju dysfunkcje. One mogą objawiać się w różny, bardzo, bardzo różny sposób. Poczynając od tego na przykład, że w rodzinie jest zbyt mało emocji, że nie ma... Nieokazywane jest dziecko ciepło, tylko to dziecko jest zostawione samo w sobie. No to wiemy, że to będzie miało skutki na przyszły rozwój tego dziecka. No bardzo drastyczne elementy takie dysfunkcyjne to będą wszelkiego rodzaju uzależnienia, alkohol w rodzinie. Kiedy to dziecko jest bite na przykład, jest używana do niego przemoc, no to wiemy, że to zostawi bardzo głębokie ślady później, które trzeba będzie przez długie, długie lata leczyć. Ale też może być na przykład takim zagrożeniem w wychowaniu, może być rygoryzm. Znaczy, że bardzo ostro wymagamy czegoś od dziecka. traktując go, że jest niedoskonałe, bo ta cecha niedoskonałości jest też taką bardzo istotną cechą dzieci. One nie są jeszcze doskonałe, one dopiero rozwijają się. Więc jeżeli ktoś zbyt mocno stawia wymagania, jest rygorystyczny w stosunku do dziecka, dyscypliny od tego dziecka wymaga, no to wiemy, że to też zostawi ślady. A może być też odwrotna sytuacja, że ktoś zbytnio się opiekuje dzieckiem, zbyt dużo emocji pokazuje, zbyt dużo zabrania, żeby to dziecko się nie narażało na żadne trudności, tylko żeby nie stała mu się krzywda i tymi emocjami tak próbuje chronić to dziecko, że ono staje się niesamodzielne wręcz. Więc takich zagrożeń, o których możemy też rozmawiać, i myślę, że ze słuchaczami będzie o tym okazja później jeszcze też porozmawiać, jest bardzo, bardzo dużo. Na szczęście też mamy też podręczniki. Dzisiaj już ta wiedza taka psychologiczna, wiedza pedagogiczna pozwala nam zobaczyć, że te zagrożenia w wychowaniu dziecka, w kształtowaniu jego osobowości są bardzo, bardzo duże. Jeszcze raz, dziecko jest taką istotą, która myślę, że kiedy mówimy o tych cechach dziecka, które są bardzo istotne w wychowaniu, ja myślę, że taką bardzo ważną, oprócz tego szybkiego rozwoju i tej troski, którą przynosimy wobec dziecka, jest jego poczucie wartości, cenności, że jestem niepowtarzalny. Jeżeli dziecko tego nie doświadczy, że jest kimś bardzo ważnym, że my ciebie bardzo kochamy, to będzie miało głębokie ślady na jego rozwój. Ja tu wymieniłem tylko kilka problemów. To można będzie rozwijać, ale też myślę, że słuchacze wiedzą doskonale, że te zagrożenia w wychowaniu dziecka są wielorakie i mogą zmierzać w bardzo, bardzo różne strony.
Moglibyśmy to podzielić, prawda, te zagrożenia w rodzinie, później kiedy dziecko jest coraz starsze, aż do tego okresu osiągnięcia pełnoletności. Tak. To zawsze będzie jeszcze dziecko.
Ja bym tu podkreślił, bo rzeczywiście to, co tutaj Zenon powiedział, to są takie zagrożenia dosyć specyficzne i bardzo szczegółowe. Ale trzymając się tego pojęcia dziecka jako osoby rozwijającej się, powinniśmy najpierw powiedzieć o tych zagrożeniach, które wpływają negatywnie na właśnie rozwój dziecka. Jakie to najważniejsze? Przede wszystkim to jest samotność. Dziecko, jak to dzisiaj niektórzy mówią, to jest sierota, która ma rodziców. Czyli niby ma rodziców, niby żyje w rodzinie, a jest samo. Rodzice kompensują ten brak opieki, troski, czasu dla dziecka właśnie zabawkami, sprzętem audiowizualnym. To dziecko często ma wszystko, ale jest samo. I myślę, że dziecko samotne, nawet otoczone bogactwem, otoczone nawet obecnością ludzi dorosłych, jeśli będzie miało to poczucie osamotnienia, ten rozwój na pewno będzie opóźniony. Druga rzecz, bardzo ważna w rozwoju, to jest dysproporcja między prawami i obowiązkami. Normalnie wiemy, że to, co obowiązuje w świecie dorosłych, powinno obowiązywać w świecie dzieci. Że tyle praw, ile obowiązków. I tyle obowiązków, ile praw. Natomiast dzisiaj okazuje się, że dziecku często przyznaje się tyle praw, które sprawiają, że te obowiązki są zepchnięte na drugi plan, a często zupełnie nieegzekwowalne, niewykonalne nawet. Widzimy to chociażby po regulaminach szkół w Polsce, po tych reformach wprowadzonych w Polsce do tej pory starano się przestrzegać tej proporcji. Dzisiaj widać, że dziecko ma większe prawa niż nauczyciel. To jest zupełnie sytuacja nienormalna. Jak może wychowawca kształtować osobowość, pracować nad charakterem wychowanka, kiedy on nie ma możliwości wpływania na niego.
Właśnie pytanie, gdzie ten złoty środek? Kto powinien tutaj o to też zabiegać, tak? Bo i swoją rolę odgrywa nauczyciel, swoją rolę odgrywa rodzic, którzy powinni wypracować taki model, w którym nie będzie przesunięcia w żadną stronę.
Oczywiście, to tutaj rodzice mają ogromną rolę do spełnienia, równie w szkole i prawodawstwo daje tu rodzicom ogromne możliwości, tylko oni nie mają czasu dla dziecka w rodzinie, a co tu dopiero mówić o czasie, który by poświęcali dziecku w szkole. więc szkoła sobie najczęściej musi radzić sama. Ale dodam tu jeszcze dwa zagrożenia, moim zdaniem ważne. To jest wszechobecna agresja. Wszechobecna agresja i to jest ciekawe, że dziecko, które nawet wychowuje się w rodzinie normalnej, po raz pierwszy z taką patologią, jaką jest agresja, spotyka się właśnie w szkole. To jest dziwne. Tam, gdzie szkoła powinna właśnie być tym środowiskiem przyjaznym dziecku, to tam dziecko doświadcza przemocy ze strony rówieśników, starszych, czy w jakiś nawet zorganizowany sposób działających grup na terenie szkoły. I ostatnie, moim zdaniem, ważne zagrożenie to jest zacieranie różnic między światem fikcji i światem realnym. Dla dziecka w tym okresie, kiedy ono zaczyna rozróżniać już te dwa światy, zacieranie tych różnic sprawia, że dziecko z trudnością będzie się rozwijać w tym świecie realnym. Tutaj niestety ogromną rolę i spustoszenie w tej sferze wychowania niestety spełniają gry komputerowe. Jeśli dziecko gra i ma kilkanaście żyć, w cudzysłowie, czyli może ginąć i powstaje i zaczyna grę na nowo, często to wkodowuje się w jego patrzenie na realny świat.
Pytanie o prawodawstwo, bo myślę, że Kościół, szczególnie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w taki sposób konkretny pokazuje nam tą wartość życia, nienaruszalność życia ludzkiego. Chroni, ukazuje, przecież wziął ta wartość od Starego Testamentu, czyli gdyby edukacja dociera do nas bardzo szybko, co do szacunku, uszanowania życia i jakiejś troski o nie, ale z prawem pewnie jest już gorzej, z prawem, nie wiem, międzynarodowe, czy my się możemy też odnieść do naszego prawodawstwa w Polsce.
Istnieją, to jest bardzo też ciekawe, że w historii ludzkości te prawa, które przysługują dziecku, były definiowane właśnie społecznie poprzez pewne kodeksy. Istnieją ta konwencja o prawach dziecka, która została ustanowiona przez ONZ. I te prawa, no jak możemy sobie wyobrazić, że w XVIII wieku dzieci były zmuszane do pracy fizycznej na przykład. Gdzieś w fabrykach, kiedy była
XIX wieku, początek później. XX wieku.
Więc dzisiaj już, jak widzimy, to prawo stanowi, że dzieci nie mogą być przymuszane do wykonywania żadnej pracy. One mają prawo do edukacji, do tego, żeby się rozwijać.
Chociaż dzisiaj idą też do wojska.
Ale wiemy, że są kraje. Ja ostatnio odwiedzałem nasz współbrat Pallotyn, który jest biskupem na północy Kamerunu. No opowiadał drastyczne historie właśnie, że przez Boko Haram, przez taką islamistyczną, ekstremistyczną grupę, dzieci są wykorzystywane jako żołnierze i no, one są po prostu wtedy bezlitosne, bo one nie mają poczucia zabijania, one mają zabite sumienie. A już najbardziej dramatyczną opowieść, którą on przywiózł właśnie z pogranicza Kamerunu i Nigerii, no, to było to, że dziewczynki były wysyłane na targ z pasem, z ładunkami wybuchowymi i zdalnie były wysadzane w powietrze. Nikt się nie spodziewał, że dziewczynka może mieć przy sobie ładunek wybuchowy i dzieci są wykorzystywane do takich celów. No to są drastyczne już momenty, kiedy prawo w ogóle nie, to już jest bestialstwo wobec dziecka, coś co przechodzi w ogóle nasze wyobrażenia. Więc ustalenia prawne dotyczące dzieci nadal się rozwijają. Ta karta praw dzieci, one też są definiowane w Kościele. Kościół też bardzo mocno podkreśla to, że każde dziecko ma na przykład prawo do rodziców, do ojca i do matki. Co jak widzimy w prawodawstwie polskim, o tym już, czy w ogóle w zachodniej Europie, czasami już jest podważane, że to dziecko... No, jest swego rodzaju walka o dziecko. Znaczy są pewne nurty takie naszego życia, które chcą zawłaszczyć dziecko, dlatego że ono jest tak wrażliwe i podatne na wpływy zewnętrzne.
Tu mówimy już o rodzicach, o jego prawach, czy będziemy... ale pytanie o te początki życia, bo z tym pewnie wiele społeczeństw, wiele państw ma problemy, również Europa, prawda, żeby dać prawo dziecku do życia.
No to jest podstawowe prawo do tego, że dziecko ma prawo się urodzić i ta ochrona dziecka przed narodzeniem no, należy do istoty, ale jest punktem kontrowersyjnym. Wiemy, że też w Polsce to prawodawstwo no, jest pewnym konsensusem Ale w naszym chrześcijańskim przekonaniu, no każde dziecko, które się poczęło, ma prawo do tego, żeby się narodzić.
A tak właśnie myśląc o tej demokracji, tak o Kościele, tu mamy bardzo jasny wyznacznik, ale ta demokracja, na czym by miała polegać i jak czuć się bezpiecznie w demokratycznym, czy chodzi z podniesioną głową, tak, w demokratycznej podobno Europie.
Nie sięgając, myślę, zbyt daleko, bo powinniśmy tak raczej obracać się w tym naszym czasie, czyli nowożytnym, bliskim współczesności, to pierwszym takim ważnym dokumentem to była Deklaracja Praw Dziecka 20 listopada 1959 roku uchwalona przez ONZ. I tam jasno jest zapisane w preambule, że dziecko ma prawo być chronione przed narodzeniem, czyli od chwili poczęcia. I ta ochrona powinna mieć charakter prawny i rzeczywisty. Czyli dziecko jest podmiotem prawa, ale też traktowana jest jako osoba ludzka.
Więc w tej przestrzeni międzynarodowej ta świadomość jest.
Tak, oczywiście. Ja myślę też, że te prawodawstwo zasadnicze w postaci konstytucji poszczególnych praw też raczej szanują ten zapis, co później się przekłada na szczegółowe zapisy w prawodawstwie dotyczącym podmiotowości dziecka, które na przykład może być spadkobiercą jeszcze przed narodzeniem. To trzeba jakoś rozstrzygnąć prawnie i odwołuje się wtedy właśnie do tych prawo szczegółowe, do tych norm generalnych zapisanych w deklaracji chociażby praw dziecka, a później 30 lat później w 89 roku w konwencji praw dziecka. I tam w konwencji z kolei jest w preambule zapisane, że dziecko powinno otrzymać od społeczeństwa to, co społeczeństwo ma najlepszego. I to od momentu poczęcia, powtórzone jest to, aż do czasu, kiedy stanie się osobą dojrzałą, dorosłą. No, nie zawsze jest osoba dorosła osobą dojrzałą, ale do tego 18 roku życia powinno być prawnie chronione. Więc jeśli chodzi o ustawodawstwo, to międzynarodowe, to ono jest jasno określone. I myślę, że ta świadomość, skąd się bierze człowiek dorosły, czyli to nie jest ktoś, kto zostaje przywieziony na Ziemię w jakimś statku kosmicznym, tylko on tutaj się rodzi, tutaj przekazywane jest mu życie przez rodziców. Nie da się w żaden sposób inaczej pojąć od strony prawnej również. Natomiast no, chociażby w prawodawstwie polskim wiemy, że w ustawie o ochronie dziecka z roku 93 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego mamy wyszczególnione pewne przypadki, w których można dokonać aborcji. No, to był jakiś kompromis na tamten czas. Dzisiaj jesteśmy w przededniu dyskusji, która odbędzie się w najbliższych prawdopodobnie tygodniach w naszym parlamencie, bo są złożone dwie obywatelskie ustawy o całkowitej ochronie dziecka poczętego i właśnie o poszerzeniu jeszcze tych możliwości dokonywania aborcji. No zobaczymy, jak ta dyskusja będzie przebiegać.
Pytanie o rolę ojca, bo tak wspomnieliśmy na początku, no dziecko bez mamy i taty, trochę trudno patrzeć na tę rzeczywistość. Pewne konsekwencje widzimy, gdyby zabrakło i czy ojca, czy matki. Jak o tym byśmy też dziś chcieli powiedzieć, czy co chcielibyśmy powiedzieć, gdy myślimy mama, tata i dziecko? No,
przede wszystkim rodzice, biologiczni rodzice dziecka, to oni mają no, prawo do tego, żeby to dziecko wychowywać, żeby przekazywać mu te wartości, które są dla nich istotne. I to jest też taka wielka debata o wychowaniu dziecka, bo czasami próbuje się te prawa rodziców w jakiś sposób ograniczać, nie? Że to państwo będzie wychowywać dziecko.
Kto ma prawa do dziecka?
Natomiast tutaj rodzice mają w stosunku do dziecka obowiązki, zapewnienia mu no, zapewnienia wszystkich potrzeb, które dziecko ma, biologicznych, intelektualnych i duchowych też, religijnych, wychowania dziecka w sferze religijnej. Natomiast jeśli chodzi o tę rolę ojca i matki, to już kiedyś tu wspominaliśmy o tym, że papież Franciszek w swojej adhortacji na temat rodziny, która po synodzie się ukazała, on to bardzo, bardzo ciekawie opisał, że to wychowanie, które matka udziela dziecku, ona niesie w sobie taki element troskliwości, że to dziecko czuje, że ma dom, czuje się w gnieździe, jest bezpieczne. Nic, krzywda mu się nie stanie. Natomiast rola ojca polega na tym, żeby to dziecko bardziej wyprowadzać z tego gniazda i konfrontować go ze światem. Żeby to dziecko miało też odwagę do tego, żeby ryzykować, żeby się narażać, no, żeby przeżywać jakieś przygody, żeby się nie lękać. Więc no, my żyjemy w takim swego rodzaju napięciu i papież bardzo ciekawie o tym pisał właśnie, że rola matki polega na tym, żeby to dziecko było bezpieczne, a rola ojca jest, żeby go wyprowadzać z tego bezpieczeństwa i oczywiście chronić go, ale zachęcać do tego, żeby dziecko miało odwagę podejmować pewne wymagania, pewien trud związany z życiem, pewne ryzyko też.
Wyzwania, tak.
Myślę, że w tym momencie to wychowanie poprzez ojca i poprzez matkę, jeżeli świadomie w ten sposób jest przeżywane, no myślę, że dla dziecka jest to bardzo przydatne. To poczucie z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej strony wychodzenia do świata.
Ja myślę, że wielkość ról, jakie mają spełnić ojciec i matka, najlepiej ujął święty Tomasz, który wychowanie porównał z posługą kapłańską. To jest, myślę, że taka wskazówka, że rodzina powinna zawsze być traktowana jako kościół domowy i to, co się tam dzieje, to jest właśnie związane również z tym wymiarem duchowym i nadprzyrodzonym. Ktoś też pięknie powiedział, że jeśli w sercu matki jest ołtarz Boga, to cała rodzina staje się świątynią Bożą, w której może być właściwa atmosfera i warunki do wychowania. Więc zobaczmy najpierw, jaką piękną rolę przypisuje Kościół rodzicom. To nie są tylko ci, którzy przekazują życie, ale to są ci, którzy wobec dziecka spełniają rolę w tym wychowaniu kapłańską, czyli to są przewodnicy na drodze rozwoju duchowego. To są ci, którzy mają być drogowskazami dla dziecka, które będzie poszukiwać Boga. Mają mu tę przestrzeń obecności Boga otwierać i pokazywać.
No, ostatnio w liście przypomnieli nam o tym biskupi. Jest list wychowanie, naśladowanie. Naśladowanie miłosiernej, tak, miłości Boga i te zadania obejmujemy całego człowieka, a miłość wychowawcza potrzebuje też i wsparcia, ale prowadzi do świadectwa konkretnego, bo tego też spodziewamy się, ale jeżeli nie będzie wzorców, jeżeli nie będzie tego, tak jak ksiądz profesor mówi, tego bardzo świadomego pomagania dziecku w kształtowaniu się, i tego procesu wychowawczego, który nieraz jest taką drogą przez ciernie może z jednej i z drugiej strony, no to nie będziemy mogli cieszyć się owocami.
Ale ja bym tu jeszcze podkreślił jedną rzecz, bo zazwyczaj mówimy tak, że to rodzice są tymi, którzy obdarowują dziecko, czyli to są ci, którzy muszą dawać.
Uczynić, tak.
Natomiast zapominamy o tym, że dziecko jest w stanie dużo więcej dać rodzicom. Jeśli rodzice dają tę dojrzałość swojego człowieczeństwa, to dziecko wnosi w ich życie nowość i świeżość człowieczeństwa.
Pewną motywację też
oczywiście
na życie.
Tak.
Usensownia, można powiedzieć.
Tę myśl warto sobie też tutaj tak jeszcze uświadomić, że obecność dziecka jest niezwykle twórcza dla rodziców. Znaczy, jeżeli pojawia się w domu dziecko, no to z jednej strony rodzice rozwijają w sobie zupełnie nowe zdolności, których wcześniej nie rozwijali. Znaczy, oprócz tego, że swego rodzaju troska, odpowiedzialność, bardzo wielka odpowiedzialność. Ktoś był niedojrzałym chłopakiem, tam tak sobie żył na lekko. W momencie, kiedy się pojawia dziecko, naprawdę to wytwarza poczucie zobowiązania, obowiązku, które też jest pięknym uczuciem, takim wewnętrznym przeżywaniem tego swojego ojcostwa czy macierzyństwa. Więc ja myślę, że dziecko ma też na przykład dla rodziny, pojawienie się dziecka, bardzo silną taką funkcję tworzenia więzi. Bywają sytuacje, że jakieś małżeństwo, które nie miało dzieci, no przeżywało swego rodzaju kryzys, że były jakieś tam konflikty, no pojawiały się jakieś spory. W momencie, kiedy się pojawia dziecko, no można by powiedzieć, że tam ta rodzina została scalona, więc to dziecko, oczywiście nie można tego narzędziowo traktować, że teraz...
Aczkolwiek jakoś jakiejś celowości życia człowieka sens tak, odkrywają przecież i matka i ojciec odkrywają sens swojego życia i wysiłku. Tak,
dokładnie. I też kiedy mówimy o życiu duchowym, o życiu wiary, to myślę, że pojawienie się dziecka dla rodziców też jest to odkrywanie ponownie swojej wiary, odpowiedzialności za to, że jeżeli my nie przekażemy tego poczucia, że jest Bóg, który nas kocha, który możemy się czuć zawsze bezpiecznie, którym możemy zaufać, możemy w ciemno po prostu. Jeżeli tego nie przekażemy dziecku na początku jego rozwoju, to później jest to już niezwykle trudno, żeby tego nauczyć. Więc ja myślę, że taka odpowiedzialność za wspólną modlitwę w domu, żeby modlić się w takim poczuciu bezpieczeństwa i żeby te uczucia takiej bliskości przekazywać dziecku, ja myślę, że to jest w dwie strony troszkę działa. To pojawienie się dziecka też dla rodziców staje się źródłem odkrywania nowych swoich zdolności, odpowiedzialności i pięknych przeżyć.
Ja myślę, że szczególnie dobrze widać tę rolę dziecka właśnie w sferze życia religijnego rodziców i w ogóle rodziny. Dlatego, że pojawienie się dziecka to jest też takie ożywienie życia religijnego rodziców. Bo najpierw muszą się przygotować do tego, żeby to dziecko przygotować i doprowadzić do chrztu. To już jest naprawdę ze strony Kościoła okazja do tego, żeby rodzicom uświadomić na nowo wielkość jego życia religijnego, wielkość życia duchowego, pokazać, co chrzest wniósł w ich życie. Oni mogą też spojrzeć na tę swoją drogę rozwoju życia religijnego. Po to
nawet
są katechezy.
Pytania, które jakoś stawiamy o tę ich dojrzałość religijną, tę ich wiarę, właśnie kiedy się oni przygotowują, czy rodzice chrzestni do chrztu dziecka. Mhm.
Tak, to jest okazja do tego, żeby dziecko tutaj wprowadziło rodziców w taki stan zainteresowania, poszukiwania, tym, co być może gdzieś umknęło, gdzieś zeszło na drugi plan. Dalej, dziecko to jest też świat, w którym jeśli chcemy dla dziecka czegoś najlepszego, to również chcemy, żeby od początku dziecko poczuło ciepło. A co daje najwięcej ciepła? Właśnie wspólna modlitwa. I to rodzice odkrywają, że często zapomnieli o modlitwie, ale kiedy trzeba dziecko usypiać, to przychodzi ta myśl, żeby uczynić znak krzyża z dzieckiem, przywołać anioła stróża, pomodlić się intencjami za mamę, za tatę. I oni często odkrywają na nowo modlitwę w tym, co dziecko właśnie wnosi. Takie otwarcie na Boga, na życie, na innych ludzi. Następnie dziecko to też zwyczaje różne, które pojawiają się na nowo w rodzinie. Być może nigdy nie było Mikołaja, ktoś nie doświadczy, ale jak jest dziecko, to trzeba...
Co zrobić, ten czas przyjdzie.
No właśnie.
Dziecko zaczyna też może porównywać, dzieli się tymi swoimi wrażeniami z kolegą, koleżanką.
No właśnie.
Jest to też w tym religijnym wymiarze. Jest to też taki moment, że kiedy prowadzimy dziecko do kościoła, nie? To jest też taki jeden dla rodziców, czasami jest to dość delikatny i trudny moment, że te dzieci są niespokojne. Niektóre mają bardzo burzliwy temperament, trudno je opanować przez ten czas. Ale znowu to jest też swego rodzaju wyzwanie, przed którym rodzice stają. Może też będą telewidzowie, słuchacze o tym się dzieli z takimi swoimi doświadczeniami, ale kiedy mówimy o miejscu dziecka w kościele, to myślę, że jako wspólnoty parafialne powinniśmy o tym pomyśleć, żeby te dzieci miały miejsce w naszych wspólnotach parafialnych i też na liturgii, żeby ci rodzice z dziećmi nie czuli się jakoś źle wśród nas. Nie? Ja wiem, że to wychowanie nie jest łatwe, ale też ze strony innych wymaga to czasami cierpliwości, żeby zaakceptować.
Zapytać o tą mszę świętą z udziałem dzieci, tą obecność. Bo pytanie, jak dziecko się ma odnaleźć, ale co więcej, jak taki ojciec i matka z dzieckiem małym, które tu gdzieś kwili, tu gdzieś próbuje spacerować po tym kościele, jest właśnie takie pobudzone bardzo, bo to nowe środowisko, nie jest to dom.
Jest bardzo ciekawe, jest kilka takich zasad. Kilka zasad, które w takich sytuacjach mogą pomóc rodzicom. Jedną z takich zasad jest to, że ta wspólna modlitwa w domu sprawia, że można dziecku powiedzieć, idziemy teraz do Pana Boga, żeby mu podziękować za jego opiekę nad nami. To nie jest kara, że tam idziemy, to nie jest obowiązek, tylko idziemy spotkać Pana Boga, który tam mieszka. Więc jeżeli w domu jest takie poczucie modlitwy i bliskości Pana Boga, wtedy łatwiej dziecku jest powiedzieć, że idziemy teraz, żeby Panu Bogu podziękować za coś. Więc ta modlitwa i pobyt dziecka w domu są ze sobą połączone. Po drugie, ponieważ rzeczywiście to dla dziecka pobyt w kościele to jest zupełnie inna rzeczywistość. Organy, zapach, tyle ludzi, jakieś nowe bodźce. Więc naprawdę warto, to rodzicom to polecam tak naprawdę, że warto pójść kiedyś do pustego kościoła, kiedy nie ma nikogo, żeby dziecko mogło ten kościół poznać. Żeby można razem z tym dzieckiem przyklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, żeby ono w tej przestrzeni pustej, żeby ono się przyzwyczaiło do tego i nabrało pewnego, żeby to już nie było takie obce, nie budziło zaciekawienia. Do konfesjonału podejść, zobaczyć ten konfesjonał, jak on wygląda, jakiś obraz, jakąś figurę, wytłumaczyć dziecku, co to jest. Wtedy na liturgii niedzielnej to dziecko będzie się czuło bezpiecznie, ono już będzie to otoczenie znało. Jeżeli no oczywiście to takie prowadzenie, warto też dziecku opowiedzieć o swoich własnych, że jak ja chodziłem, była malutka, jak ja chodziłam do kościoła, co się wtedy działo, żeby dziecko wiedziało, że to jest no coś, co rodzice też przeżyli.
Żeby ten świat opowiedzieć.
Opowiedzieć mu, jak i powiedzmy teraz no, ustalamy jakoś kontrakt, jak to się mówi w wychowaniu dzieci, ustalamy pewną zasadę, że teraz będziemy na mszy świętej, będziemy się tak zachowywać. Ustalamy te zasady wcześniej. Jeżeli dziecko no jakoś ma problemy z wykonaniem tych ustaleń, no to wtedy należałoby wyjść i porozmawiać, dlaczego nie zachowujesz tych zasad, dlaczego trudno ci jest zachować, co się stało. No, rozmowa, no, wiem, że to nie jest łatwe, no, zawsze pomaga. Więc może w audycji później radiowej będziemy też mogli o tym jeszcze porozmawiać, ale naprawdę jest szereg bardzo konkretnych takich spraw, na które warto zwrócić uwagę i które ułatwią rodzicom. No i oczywiście udział w samych takich liturgiach dla dzieci, które też są wytyczne liturgiczne dotyczące, jak taka liturgia powinna się odbywać.
Też możemy wspomnieć o konkretnym dyrektorium. Tak,
to jest dyrektorium obszar z udziałem dzieci, które to dyrektorium zostało zatwierdzone przez papieża Pawła VI w 73 roku. I tutaj ja bym taką zachętę kierował do naszych telewidzów i słuchaczy, że to jest nie tylko dokument dla duszpasterzy, żeby oni wiedzieli, jak taką mszę świętą przygotować, jak ona powinna wyglądać, czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę, ale to jest wspaniała pomoc również dla samych rodziców. Bo w takim dyrektorium mamy też bardzo syntetycznie pokazaną teologię tego, co dotyczy mszy świętej dla dzieci i podkreślenie naprawdę najważniejszych elementów, które później można wykorzystać w rozmowach z dziećmi, ale są też bardzo precyzyjne wskazania. W 77 roku Konferencja Episkopatu Polski na kanwie tego właśnie dyrektorium przygotowała zalecenia dla warunków polskich, jak taka msza święta z dziećmi powinna wyglądać, jak powinna przebiegać, na co zwrócić uwagę. I tak na przykład, mało kto o tym wie, ale w tych zaleceniach podkreśla się również, żeby msza święta dla dzieci była odprawiana nie tylko w niedzielę i święta i uroczystości, ale również w dni powszednie. Jeśli jest taki zwyczaj, że dzieci przychodzą na różnego rodzaju organizowane spotkania, jest dobrze zorganizowana służba liturgiczna, jest w parafii schola różnego rodzaju
grupy
dla bielanki na przykład, to duszpasterze powinni zadbać, żeby oprócz tych niedzielnych i świątecznych mszy świętych, tak powiedzmy uroczyście odprawianych dla całej parafii, były też msze święte z udziałem dzieci, kiedy można te dzieci jeszcze bardziej zaktywizować. No w niektórych parafiach na przykład taką okazją są roraty.
Bo to też nie jest tak, że to będzie połowa mszy świętej, to jakieś skróty będą. Nie, to dziecko też potrafi uczestniczyć. Dziecko też trzeba stawiać, można by jakieś poprzeczki dziecku, ale przede wszystkim traktować dziecko należy poważnie, również i w tej przestrzeni tych życia wiary, doświadczenia wiary.
No, liturgia jest taką przestrzenią, która pozwala dziecku przeżywać to, co nazywamy transcendencją, czyli coś, co jest tajemnicą, coś, co no nie jest tylko widzialne, tylko że jest jakaś tajemnica, która ukrywa się pod tymi znakami. I myślę, że dzieci mają taką, mówiliśmy tu wcześniej, że ta różnica, że dziecko zdaje sobie sprawę, co jest fikcją, a co jest realne. Więc na liturgii dziecko ma taki zmysł wyczuwania tajemnicy. My dorośli czasami nie doceniamy takich zdolności dziecka do poznania tajemnicy. One jak czytają bajki, jak czytają jakieś takie opowieści, często, jak możemy zobaczyć, jakie bajki dzieci chętnie czytają, nie? To są jakieś takie bajki tajemnicze. Więc ja myślę, że ten zmysł tajemnicy, która się ukrywa, że Bóg jest niewidzialny, ale On tutaj jest.
To może nam się tylko tak wydaje, że dziecko jeszcze, tak mówimy raz, ono to na pewno tego nie zrozumie.
Na pewno nie zrozumie.
Da sobie z tym rady.
Jestem głęboko przekonany, że przy takiej rozmowie, zwłaszcza rodziców z dzieckiem, można dzieciom bardzo dobrze wytłumaczyć, czym jest liturgia i co na tej liturgii się dzieje. Jedną z takich zachęt konkretnych, o których w literaturze można... Warto z dzieckiem na przykład zobaczyć liturgię w telewizji. Obejrzeć z dzieckiem mszę świętą albo nawet nagraną mszę świętą, żeby mu wytłumaczyć też pewne rzeczy, pewne symbole, pewne słowa. To jest okazja do tego, żeby później w niedzielę to dziecko znowu więcej mogło zrozumieć z tego, co tam się dzieje.
Szanowni Państwo, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, może do stawiania pytań czy dzielenia się swoim doświadczeniem. Wyświetlają się telefony do studia telewizji Trwam, te dla widzów z Polski, z zagranicy. Zapraszamy, zachęcamy. Dziecko w kościele, tak mówimy, jak się ma zachować, ale kościół to coś więcej, bo wspomnieliśmy chociażby tą rolę edukacyjną, tak? Katecheza w domu, czy nauka religii konkretnie w szkole.
Właśnie, już dziecko w okresie żłobkowym, jak to tak można by określić w cudzysłowie, czyli od powiedzmy tam 20 tygodnia, bo niektórzy już wtedy oddają dziecko do żłobka, dlatego tak się nazywa ten czas, do trzeciego roku życia, kiedy później dziecko może pójść już do przedszkola. W tym okresie pierwszym już się pojawiają pierwsze takie potrzeby dziecka odnośnie religijności. Na przykład odnotowuje się w różnego rodzaju pracach naukowych, były również na ten temat robione badania, że dzieci w tym czasie na przykład widzą coś, czego nie widzą rodzice. Na przykład machają rączką, tak jakby coś widziały, kogoś. Zdarzało się, i to też jest przebadane, że dzieci tak jakby rozmawiały ze zmarłymi z tej rodziny. Rodzice często są przerażeni takim zachowaniem dzieci. Nie wiedzą, co to oznacza. Albo próbują tego nie zauważać, albo próbują reagować w jakiś sposób gwałtowny. Trzeba właśnie już w tym okresie zacząć z dzieckiem rozmawiać. Musi się tam pojawiać już odpowiednie słownictwo. Nie możemy tutaj to określać po dziecięcemu. Tutaj w świecie tych wartości duchowych trzeba się posługiwać słowami, które będą dziecku towarzyszyć przez całe życie. Czyli słowo Bóg, Ojciec, Matka Boża, Kościół, kapłan. Może dziecko tego nie będzie identyfikować z konkretną rzeczywistością, ale te słowa, tym bardziej, że dziecko w wieku 3 lat już się posługuje językiem potocznym. Tak. Więc no nie można go...
Za chwilę będzie to kojarzyło.
Tak, i trzeba te słowa używać już w okresie żłobkowym i do dziecka się zwracać.
Ja może odbiorę pierwszy telefon.
Tak, oczywiście.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dzwoni Barbara z Norwegii.
Prosimy.
Ja jestem katoliczką i mieszkam w Norwegii 25 lat. Kiedyś byłam przypadkowo na chrzcie kogoś znajomego w kościele protestanckim, gdzie było, no trochę ludzi było i były osoby z dziećmi małymi też. I co zauważyłam, co mnie się dosyć spodobało, że w kąciku, tak jakby pod chórem, Jest takie miejsce, gdzie na przykład mogą być mamusie z dzidziusiami małymi takimi, które jeszcze nie potrafią uczestniczyć w tych uroczystościach kościelnych i tam są różnego rodzaju książeczki o tematyce religijnej i tam mama przez ten czas, co jest na przykład uroczystość czy msza, ta norweska, to mama może być z takim maluszkiem, który jeszcze nie może być przed samym ołtarzem, ale w tym kąciku pod chórem jest. To nie wiem, czy coś takiego by też można było wprowadzić. Nie wiem, bo już w Polsce jakiś czas temu nie byłam, ale właśnie takie różne książeczki o tematyce religijnej dla takich dzieciątek, albo po prostu tam, żeby mamusia mogła, żeby się nie denerwowała, że dziecko na przykład malutkie przeszkadza. U nas w katolickim kościele właśnie, gdzie chodzę, przychodzą Polacy chmarą całą, to jest wtedy kościół jest tak napełniony i z małymi, i z większymi dziećmi. I aż serce się raduje, że po prostu Polacy tak potrafią się zachowywać.
Dziękuję bardzo pani Barbaro. Rozwiązania dla rodziny.
Tak, ja sam byłem w Stanach Zjednoczonych. To jest przykład bardzo podobny do tego, który pani Barbara opisywała. Tam nawet było do tego stopnia to zorganizowane, że z tyłu kościoła była taka przeszklona przestrzeń. Także te dzieci, a był głośnik w środku, także dzieci słyszały to, co się dzieje w kościele, ale nawet jeżeli hałasowały, to nie przeszkadzało to innym. A przez szybę mogły widzieć po prostu to, co działo się w kościele. Więc to jest takie jedno z bardzo takich praktycznych rozwiązań, które służą temu, że dziecko jest w tej przestrzeni kościoła, wspólnoty, przeżywa tę liturgię. Ale z drugiej strony no, czuję się jakoś tam swobodnie. Oczywiście nie jest to dla wszystkich dzieci, czy są takie dzieci, które na liturgii są też chętnie. Ja wielokrotnie, kiedy celebrowałem mszę świętą, to podziwiałem rodziców, którzy razem z dziećmi często stali. No to też jest tak, że ten, to, jak się rodzice zachowują w czasie liturgii, jest dla dziecka niezwykle ważne. One naśladują też gesty rodziców, zauważmy, nie? To klękanie, wstawanie. To jest wszystko coś, co dziecko chłonie, więc...
Taka też, jak mówiliśmy, jest rola właśnie wychowawcy, tak? Pierwszym wychowawcą, czy pierwszym katechetą jest matka i ojciec.
Ale to praktyczne rozwiązanie, nie wiem, czy we wszystkich kościołach jest to możliwe, ale myślę, że dla takich dzieci, dla których jest trudno wytrzymać te 45 minut, godzinę czasu, to taka przestrzeń daje możliwość, że one na liturgii są, uczestniczą, słyszą... Ale z drugiej strony nie zakłócają przebiegu liturgii i tym, którzy uczestniczą w tejże liturgii.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwonię z Lichania. Jestem mamą trójki dzieci.
I mam na imię?
Mam na imię Beata.
Dziękuję.
I temat poruszany jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ zauważam często, że właściwie młodzi rodzice nie wiedzą, co mają zrobić z tymi dziećmi. Są takie sytuacje, że dziecko biega po kościele, hałasuje jakąś zabawką, a matka, krocząc za dzieckiem, jest zaciekawiona tym dzieckiem i jest zadowolona z tego, że jej dziecko zwraca uwagę innych osób. Tak jakby rodzice nie rozumieli właściwie powagi sytuacji, tego miejsca, które należy uszanować. Dzieci są jakby uczone egoizmu. W ten sposób, że jego potrzeby są najważniejsze. No jest takie tłumaczenie, jeśli ksiądz czy ktokolwiek zwróci uwagę rodzicowi, to rodzic się zrazi i nie przyjdzie już do kościoła. Więc jest taki strach przed tym, żeby zwracać uwagę takim rodzicom. I to są trudne sytuacje, bo jeśli idę do kościoła z moimi dziewczynkami, z moimi dziećmi, to chcę, żeby moje dzieci uczestniczyły we mszy świętej razem ze mną, a nie na przykład zajmowały się raczkującym dzieckiem, gdzieś tam biegającym po kościele. Jest to duży problem.
Pani Beato, a jakie pani ma doświadczenie? Pani może chodzić z dziećmi do kościoła?
Moje doświadczenie jest takie, że takie jest doświadczenie, że kiedy dzieci były małe, bliźniaczki, a miałam starsze dziecko też obok wózka z bliźniakami, dzieci były poprzypinane do wózka i bawiły się jakimiś książeczkami. A kiedy podrosły, dostawały na przykład na czas kazania chlebek, który zjadały, w czasie mszy świętej. A teraz, kiedy są nieco starsze, dostają na przykład notesy, ołówki i rysują na ławce gdzieś tam obok mnie i absolutnie nie ma problemu, nawet nie są zauważone.
A nieco starsze to znaczy się, ile mają teraz bliźniaki?
Starsza jest przed komunią, młodsze w pierwszej klasie. Także bardzo małe dzieci.
Bardzo dziękuję, pani Beato. Szczęść Boże. Właśnie pytanie o tą dojrzałość i wpływanie, tak, na to, żebyśmy potraktowali nawet taką uwagę w sposób dojrzały, dorosły i nie patrzyli, że ktoś nas tutaj naszedł nas. A z drugiej strony jakieś zrozumienie, tak, żebyśmy rozumieli to, gdzie my tak naprawdę jesteśmy i jesteśmy pośród wspólnoty Kościoła, nasze prawa, mamy je, czy i ktoś nas pozbawia.
Ja dlatego zwróciłem uwagę na to dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci, bo trzeba zacząć od poznawania teoretycznego. No, jeśli chcemy czegoś wymagać, to najpierw trzeba jakąś wiedzę podstawową przekazać. Z tego, co pani Beata powiedziała, ja mam kilka takich przemyśleń. No, pierwsza rzecz to jest taka, że dzieci są szybko rozwijające się, więc nie można obok siebie postawić dziecko w wieku żłobkowym 0-3 z przedszkolakiem 3-6, bo to już jest trochę różnica, a już dziecko w okresie wczesnego dzieciństwa, czyli kiedy ono już jest w szkole, ma co prawda 6 lat, ale już jest w szkole, to też postawić je razem wszystkie. To są zupełnie inne okresy rozwojowe, inne potrzeby. Na pewno dziecko żłobkowe i przedszkolak na pewno wymagają jeszcze zabawy, więc dla tych dzieci warto przemyśleć takie miejsce w kościele, żeby one ze swoimi rodzicami bardziej były swobodne w zachowaniu. Bardziej. Ja znam takie kościoły, dużo jeżdżę z rekolekcjami, więc znam takie kościoły, gdzie miejsce dla tych dzieci, które no, nie potrafią ustać, bo nigdzie tego więcej nie robią, tylko w kościele, ale to nie można od nich wymagać, żeby w kościele się zachowywali zupełnie inaczej niż poza kościołem. Więc dla takich dzieci na pewno takie miejsce jest bardzo przydatne. Ale tak jak powiedziała pani Beata, jeśli dziecko już jest w okresie szkoły, zaczyna już się czegoś uczyć i uruchamia wyobraźnię i nie tylko świat konkretny, ale pojawiają się już symbole, to warto te dzieci właśnie włączyć w liturgię, już w pełnym tego słowa znaczeniu. I w tym dyrektorium jest określone bardzo jasno, co dzieci mogą robić, jakie funkcje spełniać, gdzie stać, w jaki sposób się zachowywać, w czym uczestniczyć czynnie. I wtedy te dzieci trzeba objąć już specjalnym, przygotowanym scenariuszem przez duszpasterza.
Tutaj ta rola ojca i matki, tak? Budowanie świadomości ojca i matki, rola względem dziecka, jaką on ma spełnić tą rolę, gdy zabiera dziecko do kościoła.
No to jest, myślę, że nie powinniśmy przeceniać tutaj rodziców i nie powinniśmy piętnować tych rodziców, których dzieci nie potrafią w miejscu ustać, bo to naprawdę nie jest tylko problem wychowywania przez rodziców, ale to jest przede wszystkim problem osobowości dziecka, które niektóre mają tak żywą osobowość i tak są, powiedziałbym, ruchliwe i mobilne, że tutaj to nie jest ważne, czy rodzic tak czy inaczej się zachowuje. Większą rolę, moim zdaniem, i na to zwraca dyrektorium uwagę, spełniają duszpasterze, którzy powinni być do takich mszy naprawdę 100 razy lepiej przygotowani, tak samo jak do wygłoszenia homilii dla dzieci niż dla dorosłych. Bo mówić do dzieci, porozumiewać się z dziećmi, dialogować z nimi, potrafić wejść w ich świat, to trzeba mieć do tego naprawdę przygotowanie i starać się to rozwijać w sobie, żeby z tymi dziećmi być.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo.
Tak?
Szczęść Boże, pani.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Najświętsza, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem też mamą trójki dzieci.
I mam na imię...
Jolanta.
Dziękuję.
Najmłodsze jest w gimnazjum. Jestem z zawodu pielęgniarką rodzinną. chciałam, bardzo wspaniały temat. Chciałam Państwu powiedzieć taką rzecz. Zauważyłam, dzięki Bogu, że zostanie gimnazjum zlikwidowane. Emocje. Zauważyłam trzy grupy dzieci w gimnazjum. Tak zwane dzieci plastikowe, czyli dzieci, przepraszam, no mówi się nowobogackie, czyli masz 100 zł i daj spokój. Przepraszam, tak mówię kolokwialnie. Ale dzieci tak zwane zwykłe i dzieci patologiczne. Dzieci patologiczne, które sobie dają świetnie radę w życiu, no ale są w takiej, a nie innej sytuacji, nie z własnej woli, tak? I dzieci patologiczne razem z tymi dziećmi nowobogackimi walczą. Nie jest lekko w gimnazjum, tak? Nauczyciele też, psycholog, psychiatra, pomoc taka może być. Także uważam, ponieważ mam starsze dzieci o 12 lat, uważam, że jednak wyrywanie dzieci w okresie dojrzewania do tak zwanego nowego środowiska, jakim jest gimnazjum, nie jest do końca prawidłowe, prawda? I w ogóle dzięki Bogu, że się dodzwoniłam. No i obyście Państwo jak najdłużej mieli takie wspaniałe programy, filmy. Uważam, że są wspaniałe filmy.
A Pani Jelon, to ma Pani jakieś pytanie albo jakąś receptę?
Na gimnazjum. No nie mam pytania, tylko chciałam stwierdzić właśnie, że dobrze, że są takie programy i bardzo fajnie by było, gdyby księże na religii filmy, programy z Lux Veritas przekazali też w gimnazjum, bo to są przepiękne filmy i programy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. No właśnie to nowe środowisko dziecka. Trochę mówiliśmy o katechezie czy nauce religii, a teraz mamy nawet ten okres szkolny, podstawowa gimnazjum.
Myślę, że to nie trzeba studiować pedagogiki, żeby intuicyjnie wyczuwać, że wtedy, kiedy dzieci przez 8 lat są w tej samej klasie, prawda? Czyli cały czas się znają, mają tego samego wychowawcę, no to wiadomo, że nawet jeżeli one przeżywają jakieś swoje okres dojrzewania i okres buntu, to łatwiej ten okres jest przeżywać w takiej grupie, bo one już są znane. Te granice są wyznaczone dla nich. Nauczyciel, który towarzyszy temu dziecku, potrafi mu lepiej
właśnie
też
pytanie,
pomóc.
Pytanie, na ile to może być przeszkodą, tak? Takie przesadzenie
natomiast
dziecka,
właśnie,
czy zawsze będzie przeszkodą, jakie warunki musiały być spełnione, żeby tak rzeczywiście nie było, żeby to nie było ani trauma, ani niemożliwość odnalezienia się dziecka w danej rzeczywistości.
No jest, myślę, że to przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum w tym czasie, kiedy dziecko samo przeżywa bardzo duży taki kryzys swojej tożsamości, i dodatkowo jeszcze poznaje nowych nauczycieli, nowych kolegów w klasie, nowe otoczenie, no to się potęguje ten stan jego takiej niepewności. No i jak możemy słyszeć, no te problemy wychowawcze w gimnazjach, one biorą się z tego obiektywnego faktu, że w tym samym czasie, w momencie dojrzewania, pojawiają się jeszcze dodatkowe elementy, które nie dają bezpieczeństwa. Gdyby to było tak, że one pozostają w tej samej grupie, przynajmniej ten jeden element byłby inny, one nadal pozostałyby wśród swoich przyjaciół, z tymi, wśród tych, których wcześniej się znali. No, myślę, że wspólnoty parafialne, w których uczestniczymy, jeżeli byłyby katechezy prowadzone, jakieś grupy, przygotowanie do bierzmowania przy parafii, wtedy zachowana byłaby bardziej ciągłość. Mhm. Ale oczywiście jest to idealna sytuacja.
Kwestia tych trudności, czy tutaj Pani nawet Jolanta powiedziała, patologia, ta walka nawet pomiędzy dziećmi.
Tu Pani zwróciła na jedną rzecz uwagę, mianowicie jednym zagrożeń, mało o tym mówiliśmy, to jest egoizm. Egoizm, który bierze się najpierw od rodziców, że bardzo często oni mają tylko jedno dziecko, nie dlatego, że nie mogą mieć, czy nawet nie planują, tylko to jest wygodnictwo. Dziecko wtedy rzeczywiście bardzo często pozbawione tych relacji w rodzinie siostrzano-braterskich.
Tylko do tego też trzeba dojrzeć, bo może też nieraz tego brakuje, żeby podzielić się sobą, podzielić się czasem, jeszcze więcej włożyć tego wysiłku, bo każde dziecko to też ogromny, z tej strony patrząc, wysiłek dla ojca i matki.
Ale to, co Pani nazwała nowobogackie dzieci, to są najczęściej dzieci właśnie z rodzin, które jest 2+1, prawda? To jest taki, powiedziałbym, taka rzeczywistość. Natomiast jeśli chodzi o dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli dzieci w jakiś sposób dotknięte patologiami, z badań wszystkich wynika, że najgorszym rozwiązaniem jest zabieranie dziecka ze środowiska rodzinnego, nawet jeśli ono jest patologiczne. Nie powinniśmy w ten sposób załatwiać, jak dzisiaj też widzimy z uchodźcami, żeby wyrywać ich z ich ojczyzny i przenosić w zupełnie inną kulturę. Dziecko, jeśli możemy coś zrobić dla niego w rodzinie dysfunkcyjnej, to zadziałać tam, gdzie ono powinno być. Czyli dziecko sobie doskonale potrafi radzić. Ono przez rodzinę nigdy nie zostanie zniszczone do tego stopnia, żeby pozbawione było tego, co jest mu potrzebne do rozwoju. Bo ten rozwój się odbywa niejako obok wtedy rodziny. Dziecko ma zapewnione to, że ma ojca, matka, że oni są źli, to mu nie przeszkadza w rozwoju. Rozwój jest tak silną składową jego okresu, że tego się nie da w żaden sposób zahamować. Nawet źli rodzice nie są w stanie zahamować rozwoju dziecka. Więcej, ja powiedziałbym, że dziecko, które jest w rodzinie z rodzicami, ale jest sierotą, jak to powiedziałem, to ma gorsze warunki do rozwoju niż dziecko, które jest zdane samo na siebie w rodzinie patologicznej. Ale też weźmy pod uwagę, że dziecko w rodzinie wielodzietnej, kiedy ono sobie musi radzić już w tej rywalizacji, ale tonowanej, kontrolowanej przez rodziców między starszym a młodszym rodzeństwem, ono się szybciej rozwija, jest lepiej przygotowane, potrafi wspanialej wykorzystywać te szanse rozwoju niż dziecko, które jest samo, zdane samo na siebie i na właśnie otoczenie tylko komputerem, przedmiotami, z których korzystać może, ale to nie daje mu możliwości rozwoju.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ryszard z Kątu Rozwalskich.
Prosimy.
Ja w części dotyczącej dziecko w demokracji chciałem księży profesorów zapytać, jaki ma wpływ władza zwierzchnia na tą kwestię, gdyż w ubiegłym roku minister Arłukowicz w polskim Sejmie wygłosił taką tezę, że i tu jest cytat, być może niedokładnie, ale sens jest taki. Dziecko powstałe na szkle nie jest dzieckiem, tylko zespołem komórek. I w związku z tym, jeżeli władza zwierzchnia redukuje człowieka do zespołu komórek, to można sobie wyobrazić dalsze negatywne wpływy na dziecko w rodzinie. I w związku z tym pytanie jest takie. Czy księża profesorowie dostrzegają i znacznie dostrzegają wpływ właśnie rządzących na wychowanie dzieci? Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękuję panie Ryszardzie. Szczęść Boże panu.
No jest to, pan Ryszard poruszył bardzo, bardzo taki głęboki problem, w jaki sposób państwo patrzy na dzieci. Tutaj była mowa o tym, że niektórzy, też politycy, patrzą na tę istotę ludzką, która dopiero się rozpoczęła swoje życie, jako twór komórkowy, który nie jest człowiekiem. Więc to jest takie bardzo instrumentalne podejście do człowieka. Jeżeli w ten sposób takiego języka będziemy używali, no to wiadomo, że ten szacunek, którym obdarzamy życie ludzkie, a w szczególny sposób szacunek, jakim obdarzamy dzieci, z tego powodu, że właśnie są tak wrażliwe na zranienia i bardzo szybko się rozwijają, no to wiadomo, że w takiej atmosferze trudno tworzyć jakieś dobre prawa, które będą to życie chronić. Więc ja myślę, że w takich dyskusjach, ja takiego przykładu użyję, ktoś mówił kiedyś, że w negocjacjach, jeżeli dwa państwa na przykład są w stanie wojny i politycy się spotykają, żeby negocjować warunki pokoju, to dobrze by było, żeby oni przyjechali na takie obrady razem ze swoimi własnymi dziećmi, żeby dzieci siedziały obok nich. Wtedy zupełnie inaczej zaczynamy rozmawiać. Więc ja myślę, że jeżeli zaczynamy rozmawiać o godności dzieci, o szacunku dla ludzkiego życia, to życzyłbym sobie, żeby politycy czasami albo sobie wyobrazili, albo faktycznie wzięli sobie na kolana dziecko i prowadzili debatę, mając dziecko w swojej obecności. Ja myślę, że wtedy ich sposób widzenia świata ulegnie bardzo, bardzo dobrym zmianom. Obecność, sama obecność dziecka będzie nas uczyła tego, że szacunek dla tego dziecka, które tu jest obok nas, dla każdego dziecka, które oczekuje przyjścia na świat, jest podstawą naszej cywilizacji.
No właśnie, bo pytanie, co ma warunkować? Tak, co warunkuje nasze relacje, co ma warunkować też naszą relację do dziecka, tak? Rodzice, dziecko. No i teraz, jeżeli pomyślelibyśmy szerzej, dziecko w społeczeństwie, tak? Jeżeli mówimy demokracja, Kościół, to i to określa społeczeństwo i pewną wspólnotę ludzi.
No i tu właśnie o to chodzi, że społeczeństwo broni się przed takimi ludźmi, którzy tak myślą, poprzez prawo najpierw. Ja myślę, że powinniśmy do tego, co w prawie jest zapisane, się nieustannie odwoływać i traktować te zapisy jako pewną konstytucję życia społecznego w odniesieniu do dziecka. Bo tu nic więcej się nie da powiedzieć. Człowiek jest człowiekiem przed narodzeniem. Bez względu na to, w jakiej fazie jest rozwoju, czy to jest początkowa faza zygoty, czy już przyjmująca kształty dziecka, taki zestaw komórek, który nadal jest dla niektórych zestawem komórek, który można usunąć, ale już ma kształty dziecka, prawda, bo jeszcze się nie narodził. Więc ja bym uważał, że demokracja, jeśli ma funkcjonować w tym obszarze ochrony dziecka przed narodzeniem, to musi być oparta na bardzo precyzyjnie określonym prawie. I to trzeba nieustannie powtarzać, że dziecko, bez względu na to, jak to nazwiemy, jest chronione przed narodzeniem, bo tak jest zapisane również w Konwencji Praw Dziecka i w tej deklaracji wcześniejszej praw dziecka, że jest od strony prawnej chronione jako osoba. Natomiast pytanie, jak traktować dziecko, bardzo mocno wiąże się, jak traktujemy matkę i kobietę. I ja myślę, że tu w tym jest problem naszej niedojrzałej demokracji, że nie tyle z dziecka się robi narzędzie, ile z kobiety i z matki robi się narzędzie, bo mówi się, że matka nie jest tylko brzuchem do rodzenia dzieci, tylko ma swoje prawa. Jeśli kobieta nie dostrzega...
Jakby to było ujmą, tak?
No właśnie, jak choroba jakaś i ujma. Jeśli się nie dostrzega piękna macierzyństwa w kobiecie, to trudno później mówić o godności dziecka, które ona ma w tym swoim organizmie przyswoić jako największy dar, jaki może otrzymać.
Tylko często to jest zestawiane też z wyborem tu i teraz i jeszcze gdzieś tam podszyte wolnością, tak?
No właśnie, ale jeśli mamy naprawiać naszą demokrację, to trzymajmy się tego zapisu, że chronimy życie przed narodzeniem jako pełnoprawnego człowieka i tutaj nic nie musimy zmieniać, bo tak jest napisana konstytucja i takie mamy przyjęte i ratyfikowane układy i konwencje międzynarodowe. Natomiast próbujmy zająć się teraz kobietami i matkami. Myślę, że ten rząd zrobił ogromny krok w tym kierunku, żeby uświadomić matce, na razie przez tę stronę finansową, że warto być matką chociażby dlatego, że możesz dać dziecku więcej niż do tej pory.
Nawet nie tyle można powiedzieć samej matce, tak, ale też i ojcu czy społeczeństwu,
no,
że wspierając ten wysiłek matki, bo niejako on stoi po stronie, czy nawet wychowanie, tak próbuje się to przenieść, ten ciężar na stronę kobiety, matki, no jest doceniony.
Ale też ja doceniłem, czy zaakcentowałem matkę, ale oczywiście trzeba tak samo docenić ojcostwo, bo nie wiem, co bardziej jest dzisiaj zniszczone, czy macierzyństwo, czy ojcostwo. Wydaje mi się, że ojcowie dzisiejsi są w trudniejszej sytuacji nawet niż matki, a mają nadal być dobrymi ojcami.
Dziękuję. Ksiądz doktor?
No w tym takim ochronie dziecka, bo cały czas o tym mówimy, że dziecko, od tego rozpoczęliśmy nasz program, dziecko jest taką istotą, która wymaga szczególnej opieki, szczególnej troski. Od poczęcia aż po wiek, kiedy przejmie odpowiedzialność za siebie samo. Więc jeżeli prawodawstwo nasze, no ono to w ten sposób określa, no za tym mają iść też nasze czyny. Ja myślę, że też docenianie roli matki, to, które my pokazujemy na co dzień, ucieszenie się, nie wiem, takiego okazania szacunku, uśmiechu nawet, zwyczajnego uśmiechu do matki, która idzie z dzieckiem na ulicy. Jeżeli będziemy tych ludzi, no nie wiem, no próbować im powiedzieć dobrze, a cudownie, że pani to dziecko ma i go wychowuje, stara się, to są takie drobne gesty, mogłoby się wydawać, ale one naprawdę mają bardzo, bardzo wielkie znaczenie.
I myślę, że bardzo ważne jest, żeby widzieć nie jako tą przeszkodę, tak, bo nieraz się pokazuje w tych wyborach, tak, że no problem mamy z przyjęciem dziecka, z akceptacją tego, że on się począł, jako celowość też, no bo na tym będzie polegała, prawda, i nasza gospodarka, ekonomia, wszystkie prawa nawet stanowione, jakie by one nie były, chcemy, żeby były jak najlepsze, ale pokazują na tą celowość tego, że przychodzi nowy człowiek w tą przestrzeń naszego życia społecznego.
No to jest, o tym nie rozmawialiśmy, tu mówiliśmy bardziej o dziecku w odniesieniu do najbliższego otoczenia, do rodziny czy do szkoły, ale faktycznie to święty Jan Paweł II często mówił, no bez dzieci narody umierają. To jest...
Ta rodzina jest jakoś uwarunkowana w społeczeństwie i warunkuje też społeczeństwo.
Papież Franciszek też o tym często powtarza, że dzisiejsza kultura jest taką kulturą odrzucenia. Ta nasza zachodnia kultura poprzez konsumpcję, poprzez skupienie się tylko na sobie, nie stwarzamy przestrzeni, w której te dzieci mogłyby przychodzić na świat. Człowiek, który nie ma nadziei, no nie chce tej nadziei też przekazywać, nie chce mieć potomstwa, dlatego że sam no jakby nie czuje wagi swojego człowieczeństwa. Więc o tej kulturze odrzucenia myślę, że warto to słowo sobie też jakoś tam przyjąć do serca i się zastanowić na tym i tworzyć taką kulturę, która jest otwarta na życie. O tym mówi papież Franciszek.
Dziękuję. Ksiądz profesor,
zdanie? Ja bym tylko tak dodał tutaj słowa prymasa Wyszyńskiego, który powiedział, że naród zabezpiecza się bardziej w rodzinie niż w granicach państwa. I bardzo mocno i to wielokrotnie podkreślał, że granice narodu i państwa płyną przez kołyski, czyli
chociażby doświadczenie nasze ponad 120 lat niewoli, prawda?
Oczywiście. To pokazuje, jaką rolę właśnie spełnia dziecko w demokracji. Dziecko to jest skarb. Ono zabezpiecza życie społeczeństwa, ale przez rodzinę.
Bardzo dziękuję, drodzy księża, za obecność, za podjęcie tematu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękuję też i Państwu za udział w naszych rozmowach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.